Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, canto cantare. Lato, lato, mieszka w drzewach. Lato, lato, w ptakach śpiewa. Słońcu każe odkryć twarz. Lato, lato, jak się masz? Lato, lato, dam ci różę. Lato, lato, zostań dłużej. Zamiast się po krajach włóczyć stóp, lato, lato, zostań tu. Kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, canto cantare.
Lwowianka Halina Kunicka przywitała państwa piosenką, motywem przewodnim z filmu Szatan z siódmej klasy, ekranizacji powieści Urodzonego w stryju Kornela Makuszyńskiego. Witam serdecznie w Kresowym Saloniku na antenie Radia Gdańsk w pierwszy dzień kalendarzowego lata. Michał Rzepiak, kłaniam się państwu. Sztubaki opuściły wczoraj mury szkolne, od dziś mają upragnione wakacje, ale nie zaszkodzi przypomnieć nawet w wakacje o 190. rocznicy pierwszego paryskiego wydania Pana Tadeusza. Za chwilę przeniesiemy się nie do Paryża, a do Wilna.
Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie z Wilna, z Muzeum Adama Mickiewicza. Nazywam się Alicja Dziesiewicz, jestem kustoszem Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim. Chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj jest dzień szczególny wszędzie w świecie, gdzie sięga polskość, dlatego że Adam Mickiewicz przed wielu laty ogłosił drukiem swoją wielką książkę, epopeję narodową Pan Tadeusz. Pan Tadeusz ukazał się w Paryżu, wydrukował go drukarz Aleksander Jelowicki, który był przyjacielem Mickiewicza, wielbicielem Mickiewicza i od wielu lat mecenasem Mickiewicza. Wspierał go w różnych poczynaniach i za własne środki Aleksander Jelowicki wydał nie tylko Pana Tadeusza, ale wcześniej wydał też Księgi Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego oraz wydał Dziadów trzecią część. Pan Tadeusz to książka naprawdę niezwykła. To książka, która mogła scementować ludzi, którzy byli w trzech zaborach i zaczynali mówić nieco inną polszczyzną. Pan Tadeusz stał się kanonem tego, jak można mówić o rzeczach wielkich. Mógł opowiadać o tym, co ludzie widzą i kochają w taki sposób, że to stawało się czymś absolutnie niezwykłym. Czy możemy przypomnieć sobie, jak piękne są ogórki albo muchomory, jak pięknie kumkają żaby w stawach, albo jak pięknie wyglądają chmury, które suną po niebiosach nieba polskiego. Adam Mickiewicz swoją książkę wydrukował przed 190 laty w 1834 roku. To jest okazja do przypomnienia tego wielkiego wydarzenia. Ponieważ jestem kustoszem muzeum, które się znajduje na Litwie, to proszę Państwa, chcę powiedzieć, że na Litwie to podwójne święto, dlatego że Pan Tadeusz został przetłumaczony na bardzo wiele języków. Dziś naliczy się aż 38 wersji pełnych w 38 językach. Wśród tych języków, na które został przełożony Pan Tadeusz, jest język litewski. Ukazały się dwa równolegle tłumaczenia Pana Tadeusza na język litewski w 1924 roku. Czyli, proszę Państwa, tłumaczenie na język litewski świętuje swój też jubileusz. 100 równych lat. Mickiewicz zaczyna swój utwór od słów Litwo, ojczyzno moja. Stefan Witwicki namawiał Adama Mickiewicza, żeby ten zrezygnował z wyrazu Litwa. Ale Mickiewicz, dla którego Litwa była zawsze ojczyzną, oczywiście nie mógł tego zrobić. Adam Mickiewicz mówił, że ma dwie ojczyzny. Polska to jego ogólna ojczyzna, a Litwa to ojczyzna szczególna. Zresztą emigracja dzieliła siebie na dwie grupy. Mówili o sobie koroniarze, ci, którzy urodzili się na terenie korony, i Litwini, ci, którzy urodzili się na dawnym terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale mówili, że nieważne, czy jest ktoś Litwinem, czy Mazurem, czy koroniarzem, wszyscy my jesteśmy Polacy. A o Litwinach mówiono, że Litwin to jest ten lepszy Polak.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, mamy pierwszy dzień lata i wakacji, trochę pod chmurką. Najlepiej, jak wiemy, zażyć odpoczynku w lesie albo nad jeziorem. Razem z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią w Warszawie udamy się teraz nad jezioro Narocz, nazywane onegdaj Kresowym Morzem.
Lato to idealna pora, by wybrać się nad Narocz. Odkąd to największe jezioro pierwszej, a potem drugiej Rzeczypospolitej znajduje się poza naszymi granicami, dzisiaj na Białorusi, kompletnie wyparowało z naszej pamięci zbiorowej i nie pamiętamy o tym, bo przecież Mamry i Śniardwy leżały w Prusach do 1939 roku. Więc jeśli ktoś chciał latem nad największe słodkowodne polskie morze, to trzeba było jechać na Wileńszczyznę. Nad Narocz ciągnęli wszyscy, ciągnęli także znakomici ludzie pióra. Był wśród nich znany pisarz o kontrowersyjnej przeszłości, bo były skazaniec i więzień Sergiusz Piasecki, który w 1938 roku swoje wrażenia z nadnaroczy zapisał w artykule Perła polskiej północy. Porównywał Narocz do wybrzeży Morza Czarnego i nie miał wątpliwości, że dużo piękniejsza jest Narocz właśnie. Nie on jeden zresztą. Znakomity polski fotografik Jan Bułhak, bywalec nad Naroczą niejednokrotny, w swoim cyklu Wędrówki fotografa wydał specjalną książeczkę o tym jeziorze. Książeczka jest zdigitalizowana. Proszę wpisać w wyszukiwarkę hasło Jan Bułhak Narocz i poczytać sobie teksty Bułhaka o Naroczy. Zobaczą Państwo, że może śmiało stawać w szranki z najlepszymi polskimi pisarzami. Nie brakowało tych, którzy o Naroczy pisali, nie brakowało tych, którzy Narocz fotografowali, tak jak uczniowie Jana Bułhaka, fotografujące małżeństwo z Wilna, Edmunda i Bolesławy Zdanowskich. Muszę powiedzieć, że ich zdjęcia z nad Naroczy uważam za absolutnie najlepsze. Narocz dla celów turystycznych propagowano na lewo i prawo, ale w sposób szczególny odkryła je grupa wileńskich studentów, którzy w latach 30. skupieni byli w głośnym klubie włóczęgów wileńskich. Oni to włócząc się po rzekach i rzeczkach Wileńszczyzny, po jeziorach na Wileńszczyźnie rozsianych w liczbie wielu set, pływając Naroczanką, Wilią, Rzejmianą, ostatecznie w połowie lat 30. opisali i udokumentowali niezwykły szlak wodny z Wilna do Wilna. Ruszało się Wilią w kierunku jeziora Świr, dalej w kierunku największego jeziora Wileńszczyzny, czyli naszej Naroczy, potem przez jeziora Miastro i Miadzioł w kierunku rzeki Dzisny, Dzisną do Dźwiny, Dźwiny rzeki granicznej ze Związkiem Sowieckim i Łotwą. Z Dźwiny trzeba było skierować się w kierunku jezior Brasławskich, potem w kierunku Dukszt i Rzejmianą wrócić do Wilna. Cały ten szlak, proszę sobie wyobrazić, liczył bagatela 951 km i można go było pokonać w 20 do 30 dni. Gdyby chcieli Państwo na tą Narocz podążyć, to mogliby Państwo podążyć z kilkoma co najmniej grupami częstych tam bywalców. W latach 20. i 30. nad Naroczą ulokował się jeden z najważniejszych ośrodków szkolenia żeglarskiego w czasach II Rzeczypospolitej. Tu bowiem organizowano obozy dla tej młodzieży, płci męskiej i żeńskiej, żeby było jasne, która chciała się nauczyć żeglować. A warto powiedzieć, że kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego w ośrodku Ligi Morskiej i Kolonialnej, która organizowała owe obozy nad Naroczą, był późniejszy znany z ekranów telewizyjnych twórca programu Zwierzyniec, Michał Jan Sumieński, który do wybuchu II wojny światowej najpierw był zastępcą, a potem kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego nad Naroczą. Tu rzeczywiście przyjeżdżały liczne zastępy tych, którzy chcieli się trudnej sztuki żeglowania nauczyć. Ale nie tylko oni. Okolice nad Naroczą podobali bowiem sobie harcerze. Nie tylko wileńscy. Z głębi kraju, z Mazowsza, z innych zakątków II Rzeczypospolitej ciągnęły tutaj drużyny, kursy, które rozbijały namioty nad jeziorem Narocz, organizowały tutaj swoje obozowiska. Wśród uczestników tych żeglarskich obozów znalazła się nadawczyni kartki pocztowej, którą mam w swoich zbiorach, kartki pisanej na gorąco. Proszę pozwolić, że zacytuję jej treść. Pisała niejaka Zosia, nieznana mi z nazwiska, do swojej koleżanki Hanny Popławskiej, zamieszkałej w Warszawie na Marszałkowskiej 24. Pierwszego dnia czułam się okropnie, sama jak paluszek, ale zaraz następnego dnia poznałam 5 chłopców z Albatrosa. Tu przypis to tytuł bardzo znanej przed wojną piosenki. I zostałam ich, tu znowu cytat, Lili złotowłosą, postać z owej piosenki. Znasz tę piosenkę? Pytała Zosia swojej koleżanki. Domyślamy się, że dorodne chłopaki w żeglarskich strojach musiały zrobić wrażenie na Zosi. Dalej czytamy. Teraz jest tak miło i wesoło, pływamy do szaleństwa, woda cudna, jezioro też. Wczoraj pływaliśmy w nocy, wyobraź sobie leżeć w wodzie na wznak i widzieć gwiazdy spadające. Wypoczywam cudnie, żebyś wiedziała, ile ci będę miała do opowiadania, jak wrócę. I tylko mimowolny skurcz czuję się, patrząc na datę stempla pocztowego, bo kartka ta została wysłana z nadnaroczy 19 sierpnia 1939 roku, tuż przed wybuchem straszliwej II wojny światowej, więc mimowolnie ciśnie się pytanie, co stało się z tą Zosią, z tymi 5 chłopcami z Albatrosa. Gdyby nie latem, nad Narocz warto było przyjechać zimą, zwłaszcza do schroniska w Uźle Wielkiej, wybudowanego przez Towarzystwo Miłośników Jeziora Narocz, schroniska całorocznego, otwartego w 1929 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej. Tu bowiem zimą spotykali się miłośnicy sportu żeglarskiego, ślizgając się na ślizgowcach, tak przed wojną nazywano bojery, a po otwartej tafli Narocza, zamarzniętej, pokrytej lodem, można się było ścigać, pędząc z prędkością 100 km na godzinę. Do czasu wszakże, do czasu wybuchu tej straszliwej II wojny światowej, która przyniosła represje we wsiach i zaściankach, tam gdzie mieszkali Polacy, ale nad Naroczą odnajdziemy jeszcze najważniejszy ślad, najważniejszy dla tworzącej się na Wileńszczyźnie Armii Krajowej. Tu bowiem w 1943 roku spośród polskich mieszkańców okolicznych zaścianków i wsi pierwszy oddział partyzancki sformował Antoni Burzyński, pseudonim Kmicic, który w Wilnie kończył gimnazjum króla Zygmunta Augusta, w Wilnie kończył studia, a potem, angażując się w konspirację, zaprzysiągł pierwszych partyzantów z zaścianka Bryła, potem z kolejnych, i rozrastający się oddział zaczął atakować stacjonujących wokół Naroczy Niemców. Siedzibą oddziału były lasy na południowo-wschodnim skraju jeziora, tyle że w tych samych lasach bazę miały także oddziały partyzantów radzieckich, i to w 1943 roku doszło tutaj do najbardziej dramatycznego wydarzenia, kiedy władze sowieckie nakazały oddziałowi partyzanckiemu Markowa zlikwidować oddział Armii Krajowej Kmicica. Kmicic ze swoimi towarzyszącymi mu partyzantami pojechał na naradę do Markowa. Tam zostali rozbrojeni i aresztowani. Polscy partyzanci, otoczeni przez sowieckich, mieli złożyć broń. Jeden z nich w proteście rozerwał się granatem. Potem prowadzono selekcję. Brano po kolei ich na przesłuchiwania, wydzielono około 80, wyprowadzając ich w las, po nich ślad zaginął. Okazało się z czasem, że zostali rozstrzelani. Tak skończyła się pierwsza próba sformowania oddziału partyzanckiego Kmicica na Wileńszczyźnie. Szkoda, że obecne warunki nie pozwalają nam jechać dzisiaj nad Narocz, bo to jedno z najpiękniejszych miejsc w tej części Europy i miejmy nadzieję, że prędzej czy później będziemy mogli się cieszyć pięknem tego jeziora i kąpielą, może w jakieś kolejne lato.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dzisiejsza audycja, drodzy Państwo, zbliża się ku końcowi. Wszystkich zainteresowanych tematyką kresową zapraszam w najbliższą środę, 26 czerwca, o 13 do Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni i o 17 do Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury na kresową środę literacką. Spotkamy się z panem Marcinem Hałasiem z Bytomia, autorem publikacji Domu Wydawniczego Księży Młyn, Zaczarowany Lwów, Przewodnik Nieoczywisty. Publikacji nagrodzonej na tegorocznych Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. To w najbliższą środę, a dziś żegnamy się razem z realizatorką Julią Baranowską. Od poniedziałku zmienia się program w Radiu Gdańsk. Zachęcamy do słuchania letniej ramówki, a kresowy salonik udaje się na wakacje. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że spotkamy się na radiowych falach we wrześniu. Zatem do usłyszenia.
Przyjechali raz do portu marynarze, wszyscy słońcem opalone mieli twarze, a ten jeden to był chudy, a ten drugi to był rudy i gorzale bez miaru lubił chalać, a ten trzeci ciągle dym wypuszczał z fajki, gdy kompanom opowiadał różne bajki, a ten czwarty, ten obdarty, miał do góry nos zadarty, szelma chciałby stale tylko w karty grać. A ten piąty, ten najmłodszy, ten w miłości był najsłodszy, ten co ślepia jak dwa węgle czarne miał. Gdy dziewczynie spojrzał w oczy, to od razu ją zamroczył i już potem mógł z nią robić to, co chciał. Tęgich chłopców było 5, a starczyło za 10, bo z nich każdy był marynarz, chłop nas chwał. 5 dzielnych wilkolaków, z Albatrosa 5 chłopaków, z Albatrosa, bo tak okręt ich się zwał. W porcie tym był szynk, w szynku kim był dżin, a ten szynk od dawna trzymał stary Jimmy. Jimmy córkę miał, tak ją zwał, bardzo kochał ją i chwalił przed wszystkimi. Gdy wesoła brać przyszła budę tlać, Mimi na nich popatrzyła z ukosa. Lecz po paru dniach, aż pomyśleć strach, pokochała 5 chłopców z Albatrosa. Minął dzień i rok, w porcie pari tłok i piosenka marynarska mknie w niebiosa. Mimi patrzy w dal i wytęża wzrok, wypatruje 5 chłopców z Albatrosa. Aż z dalekich stron przybył stary John i obwieścił wszystkim w krąg nowinę srogo, że Albatros chwat na mieliznę wpadł i zatonął razem z całą załogą. Potonęli, poginęli marynarze, ci, co słońcem opalone mieli twarze. I ten jeden, co był chudy, i ten drugi, co był rudy, co go żale bez umiaru lubił klać. I ten trzeci, co to dym wypuszczał z fajki, gdy kompanom opowiadał różne bajki. I ten czwarty, ten obdarty, co miał w górę nos zadarty, ten, co chciałby stale tylko w karty grać. I ten piąty, ten najmłodszy, co w miłości był najsłodszy, ten, co ślepia jak dwa węgla czarne miał, ten, co kochał najgoręcej i najczulej i najwięcej, co pierścionek na odjezdnym zloty dał. A nazajutrz stary Jimmy próżno szukał swojej Mimi, próżno wolał i na próżno bieda klukał. Poszła Mimi z lotowlosa za chłopcami z Albatrosa. Z Albatrosa, bo tak okręt ich się zwał.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.